Miałeś szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pilch. Proszę Państwa, dialog Shangri-La w Singapurze. To jest miejsce takie raz w roku, w którym spotykają się najczęściej ministrowie obrony lub wojskowi. W każdym razie ludzie związani z obronnością swoich krajów. No i to jest najczęściej, znaczy głównie jest to związane ze spotkaniami ludzi z tamtego obszaru, czyli z azjatyckiego obszaru geograficznego, aczkolwiek wiem, że poprzednimi laty bywali tam Amerykanie, pewnie teraz też Amerykanin był, Rosjanie. No ale powiedzmy sobie, że Rosja ma też wybrzeże pacyficzne, więc teoretycznie. No i Amerykanie też mają wybrzeże pacyficzne. Więc ci biali, którzy mają wybrzeże pacyficzne, no również i Australijczycy, Nowozelandczycy tam bywają. Ale do czego zmierzam? Do tego, że ja czytałem kilka tekstów na temat tego spotkania w tym roku, bo ono się chyba właśnie skończyło, albo się kończy. W każdym razie to jest w tym roku, czy rok do roku zaznacza się pewna tendencja, z roku na rok coraz mocniej występująca tendencja, że to jest... Są trzy grupy państw. Grupy, tu dużo powiedziano. Pierwszą grupę stanowi, największą grupę stanowią państwa jakby niezaangażowane, państwa obserwatorzy, państwa, które nie zadeklarowały się do żadnego z dwóch pozostałych grup państw. To jest gro państw azjatyckich. Drugą grupą jest grupa państw, która w większy lub mniejszy sposób, ostrzej lub mniej zdecydowanie opowiada się za amerykańskim point of life, czyli way of life w Azji, czyli za wzrostem amerykańskiej siły na Pacyfiku i Oceanie Indyjskim. I do tej grupy państw należą oczywiście, przewodzą i Stany Zjednoczone, później Australia, Nowa Zelandia, ale również Japonia, Korea Południowa, czy coś jeszcze? To pewnie tu wszystko zależałoby od akcentów. Jakie trzeba by było mocnych akcentów lub mniej, lub słabszych akcentów raczej położyć na tą przynależność do tej grupy. Ale to te państwa, o których powiedziałem, to na pewno. Natomiast trzecią grupę stanowi tak naprawdę grupę. To są Chiny. I od dłuższego czasu to jest miejsce wymiany ostrych poglądów, czy ostrej wymiany poglądów, tak, ostrej wymiany poglądów między tą drugą i trzecią grupą państw, czy znaczy inaczej, między Chińczykami a tą grupą drugą, na temat zasadności lub braku zasadności obecności Amerykanów na tym akwenie, bo to głównie o akweny chodzi. Jest tam oczywiście w tej pierwszej grupie, tej największej, jest, myślę, że można zupełnie spokojnie powiedzieć, że tam sytuują się Indie. Co do tego nie ma cienia wątpliwości. A Indie starają się i będą się starać możliwie z daleka trzymać od tej polaryzacji USA-Chiny. No ale Ale tak to właśnie wygląda. I w zależności od tego, jak mocne są interesy na przykład czy Wietnamu, czy jak sytuowane są interesy Wietnamu, na przykład Wietnamu, na przykład Malezji, na przykład Filipin, na przykład Indonezji, no tak bardzo te przedstawiciele tych państw zgadzają się, bądź troszkę mniej zgadzają się z grupą amerykańską. No ale, o czym mówię od zawsze, twierdzę, że to powstrzymywanie Chin, tak zwane powstrzymywanie Chin, co zaproponowała pani Clintonowa jeszcze, chyba to był 9 albo 10 rok, a 2000 oczywiście, jest coraz ostrzejsze, coraz bardziej się nasila ta presja na Chiny. Coraz trudniej jest i coraz trudniej będzie tym pozostałym państwom trzymać się nieco na uboczu, albowiem Amerykanie stosują, jak zwykle oni stosują, bardzo mocną presję na te państwa. No i będą je stosowali, będą stosowali coraz mocniejszą presję. Chyba nie pamiętam, czy to jeszcze w czerwcu, chyba w czerwcu ma się odbyć w Madrycie spotkanie ministrów NATO. I teoretycznie to nie powinno mieć nic, żadnego związku z tym, o czym mówię. A ma. Dlatego, że w Madrycie będzie obecne minimum będzie obecna Japonia i nie wiadomo, czy nie będzie obecna Korea Południowa. Albowiem, jak Państwo wiecie, Stany Zjednoczone chcą stworzyć azjatycką część NATO. Znaczy, właśnie, nie wiem, czy to miałaby być azjatycka część NATO, czy to miałoby być NATO poszerzone o kraje azjatyckie. To było trochę takie dziwne, ale chyba Amerykanie do tego dążą, że właśnie NATO powiększone o część azjatycką, komponent azjatycki. No więc tutaj już jest oczywiste, że chińscy oficjele są wściekli, ponieważ problemy europejskie zostają przenoszone na Azję. No cóż, jakby nie ma co się kopać z koniem. Zapewne to NATO się rozszerzy o tych kilka krajów azjatyckich. Jak szybko się rozszerzy i jak mocno się rozszerzy, a to zobaczymy, ale boję się, że to jest, boję się jako Chińczyk, że to jest rzecz nieunikniona. Albowiem w tym przypadku mam takie déjà vu, rozdwojenie jaźni, bo z jednej strony uważam, że NATO w Polsce jest ważne, w tej chwili, szczególnie w tej chwili, jest ważne i jest istotna jego obecność, a z drugiej strony i wpływa na bezpieczeństwo Polski, jako Polak uważam, że wpływa na bezpieczeństwo Polski, natomiast jako Chińczyk uważam, że NATO w Azji Wschodniej to będzie dramat. W każdym razie to może być dramatem. Dla Chińczyków głównie. Dla Chińczyków, ale i dla pokoju w tamtym regionie świata. Dla pokoju w tamtym regionie świata. Bo ja nie wierzę, że o ile tutaj NATO pomaga Ukraińcom w ich walce z Rosjanami, ale przecież nie dlatego, że NATO tak kocha Ukrainę, tylko dlatego, że Amerykanie uważają, że Ukraińcy Amerykanie uważają Ukraińców za ludzi, którzy wykonują dla nich bardzo dobrą robotę, czyli niszczą strukturę, w pewnym sensie strukturę Rosji. W każdym razie tą podstawową wojskową strukturę Rosji. I tutaj Ukraińcy występują w roli takiego mięsa armatnika amerykańskiego, jak zwykle zresztą. Natomiast tam w roli tego mięsa mieliby występować Koreańczycy, Południowi Japończycy, no i ewentualnie wszyscy inni, którzy się do tego dołączą, Australijczycy i tak dalej, i tak dalej. Filipińczycy ewentualnie. No, ja nie wiem, czy to, czy ci, którzy tak koniecznie chcą, ci politycy japońscy, czy na przykład koreańscy, którzy tak bardzo chcą, ciążą do tego NATO, zdają sobie sprawę z tego, że Amerykanie ich wciągają w brudne swoje gierki. No, ale to już nie mnie odpowiadać na tego typu pytania. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.